Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak dobrze nosić, podnosić, odkładać i jak obchodzić się z malutkimi dziećmi. A w studiu Radia Łódź jest już pani Liliana Augustyniak, fizjoterapeutka. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich państwa.
Czy to, jak mamy zajmować się swoimi dziećmi, to jest rzecz instynktowna, wrodzona, przychodzi razem z pojawieniem się noworodka na świecie? Czy powinniśmy to jakoś sobie wypracować, nauczyć się tego?
Moim zdaniem bardzo często to właśnie dzieci wypracowują w nas to, jak my się nimi zajmujemy. I niestety często u dzieci występują jakieś nieprawidłowości związane z napięciem mięśniowym, z wzorcami ruchu. I wtedy dzieci powodują, że my ich nosimy tak, jak im jest wygodnie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dzieci, właśnie takie maleństwa urodzone, kilkutygodniowe, już nami rządzą i one tak naprawdę wybierają nasze ruchy, nasze umiejętności, nasze obchodzenie się z maleństwami. Nie zawsze jest to niestety korzystne dla ich dalszego rozwoju fizycznego.
No ale skąd właściwie powinniśmy czerpać wiedzę na temat tego, jak prawidłowo nosić? To jest kwestia przygotowania typu szkoła rodzenia?
Tak naprawdę każdy maluszek po urodzeniu powinien być przynajmniej raz skonsultowany z fizjoterapeutą, czyli osobą, która jest osobą taką kompetentną do oceny wzorców ruchu u dziecka, napięcia mięśniowego, która podpowie rodzicom, jaki ten dotyk ich powinien być, czy mocniejszy, czy silniejszy, czy właśnie delikatniejszy. Podpowie również, jakie zabawki powinniśmy dobrać dla danego dziecka, ponieważ każde dziecko jest inne. I raczej traktuje się tą pielęgnację bardzo indywidualnie. Nie są to takie zasady dobre dla wszystkich dzieci.
A jest taki zestaw właśnie rzeczy wspólnych, takich wskazań, które obowiązywałyby jednak dla każdego?
Na pewno dość istotne jest podnoszenie, jak podnosimy maluszki, ponieważ my głównie podnosimy dzieci przodem, natomiast prawidłowo fizjoterapeuci uczą podnosić bokiem. Więc ważny jest na przykład sposób podnoszenia, w jaki podnosimy maluszki, w jaki je nosimy później.
Dlaczego akurat podnoszenie bokiem?
Podnoszenie bokiem, ponieważ jest to takie fizjologiczne. Jak dorosły człowiek wstaje, też wstaje bokiem. Głowa wtedy idzie tak fizjologicznie, nie ma takiego dużego odchylenia do tyłu. Nie stresuje to dziecka. Jest to takie bardzo kompatybilne do jego rozwoju.
Kiedy dziecko nagle jest zrywane do góry albo gwałtownie opuszczane, to może poczuć coś takiego, że nie wiadomo, co się dzieje z ciałem.
Dokładnie. Odczuwa wtedy taki dyskomfort i ponieważ bardzo często rodzice robią to za szybko, nie ma czasu na przygotowanie, napięcie swoich mięśni i często, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o wzorzec wyprostny głowy, wtedy on jest pogłębiany i bardzo często te dzieci właśnie trafiają do nas dalej na rehabilitację.
A jeśli chodzi o taką prawidłową pozycję noszenia maleńkiego dziecka, noworodka, czy można podnosić takie dziecko lekko pionowo do góry, tak żeby opierać je na swoim ramieniu, czy powinno się raczej w poziomie je nosić?
Jeżeli chodzi o takie noworodki, to mamy w sumie trzy pozycje dozwolone. Jest to pozycja taka typowo kołyskowa, którą rzeczywiście rodzice noszą, natomiast bardzo często zapominają o tym, żeby głowa nie była za mocno odchylona do boku. Bardzo często zdarza się też tak, że rodzice noszą tylko na jednym ramieniu. Zapominają o tym, że dla takiego dobrego sensorycznego rozwoju dziecka musi to być bok i prawy, i lewy. Więc trzeba te strony zamieniać, mimo że większość z nas jest praworęcznych i na tej prawej ręce częściej trzymamy głowę dziecka. Możemy również nosić maleństwa tyłem do siebie, kiedy kręgosłup maluszka jest oparty o klatkę piersiową rodzica. Jest to taki sposób przodem do świata.
Ale nie sadzamy wtedy absolutnie takiego dziecka.
Nie sadzamy, nie. To dziecko musi być bardzo pochylone na nas, mocno oparte. To jest taka pozycja prawie jak w leżaczku. Więc kręgosłup jest całkowicie odciążony i ważne jest, aby zgiąć również miednicę maluszka.
I to jest atrakcyjne dla takiego maleństwa, bo ono może obserwować cały świat.
Dokładnie.
Chociaż jeszcze na niewielką odległość widzi chyba w takim wieku.
Tak, ale ma to bardzo dobry na przyszłość taki skutek, ponieważ mamy bardzo dobrą symetrię głowy, ustawienia głowy. Dziecko nie wchodzi przy tym w wzorce wyprostne głowy, ponieważ głowa jest jak gdyby ograniczona naszą klatką piersiową i może wykonywać ruchy do boku, do przodu, a nie do tyłu.
I to była druga pozycja, jeszcze jedna.
I kolejną pozycją, którą można zaproponować rodzicom wcześniej, jest pozycja taka do odbicia. Natomiast zdarza się, że rodzice noszą dziecko za nisko, tak na swojej klatce piersiowej, a ta pozycja powinna być zdecydowanie wyżej ustawiona na ramieniu, żeby rączki dziecka spadały poza ramię rodzica. I też tutaj często się zdarza, że oczywiście rodzice noszą na jednym barku, a powinni zmieniać ten bark raz na prawym, raz na lewym, żeby też było inne odczuwanie maleństwa.
I w tym przypadku ważne, żeby nie pionizować zbyt wcześnie.
Żeby nie pionizować, tak. Że maluszek musi być taki mały, póki się sam nie spionizuje, to powinien mieć wszystkie pozycje, w których my go układamy, cokolwiek z nim robimy, raczej poziome.
A co z tym trzymaniem główki? Do którego momentu powinno się to robić? W jaki sposób tę główkę zabezpieczać?
Tak naprawdę cały czas nad tą kontrolą głowy musimy pracować. To nie jest tak, że jest, nie wiem, dany moment i już wszystkie dzieci nagle mają kontrolę głowy idealną. Natomiast musimy to obserwować i pracować nad taką aktywnością u naszych dzieci i kontroli głowy lepszej. Czyli musimy dawać tej głowie możliwość takiej aktywności. I wtedy w momencie, kiedy głowa zaczyna się utrzymywać, łapie jak gdyby tą symetrię i utrzymuje dziecko, to już wtedy tej głowy nie musimy zabezpieczać. Więc to jest taka nasza obserwacja.
A tak mniej więcej w którym momencie ta główka zaczyna być sztywna?
W okolicach drugiego, trzeciego miesiąca już tą kontrolę głowy powinno dziecko mieć taką już coraz lepszą.
Czy rodzice swoim zachowaniem, często troszeczkę wymuszonym przez dziecko, mogą w jakiś sposób zepsuć jego rozwój?
Na pewno w dzisiejszym świecie mnóstwo jest takich różnych przyrządów, które dziecko wkładamy, wstawiamy. Mało czasu dzieci spędzają na podłodze. To się bardzo zmieniło. Większość właśnie czasu w jakichś bujaczkach. I to powoduje, że te dzieci nie mają możliwości opracowania sobie jakichś schematów właśnie przejścia do różnych pozycji. Mają mało wtedy też takiej motywacji do zmian pozycji. I to powoduje, że dzieci siedzą, ale nie są w stanie usiąść same. Stoją, ale nie są w stanie samodzielnie wstać. I bardzo często też zdarza się, że dzieci nie czworakują. Czasami słyszę, że uważają rodzice, że jest to sprawa naturalna, natomiast dla takiego prawidłowego rozwoju, żeby później w szkole dzieci nie miały problemów właśnie z uczeniem się, z pamięcią, z uwagą, ten etap czworakowania jest bardzo istotny. Są tam i ruchy naprzemienne, i prawidłowe obciążenie dłoni, kończyn, i jest to bardzo istotne dla rozwoju kręgosłupa.
To wszystko chyba wynika z takiej wygody rodziców. Dużo łatwiej jest włożyć dziecko do jakiegoś urządzenia, w którym ono będzie zabezpieczone ze wszystkich stron. Będzie miało trochę jednak skrępowane ruchy, ale wiadomo, że nie wypadnie stamtąd i nie ruszy się i nie zrobi sobie nic złego.
Na pewno też troszeczkę tak, ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że nie ma w domu takich kącików właśnie dla maleństw. My, fizjoterapeuci, bardzo zachęcamy rodziców do tworzenia takich miejsc, do takiej prawidłowej eksploracji dziecka i to zawsze miejsce jest raczej nisko na podłodze, nie na łóżku, nie w kojcu, jest na podłodze.
A samym noszeniem dziecka w określony sposób można zrobić jakąś krzywdę maleństwu?
Jeżeli nosimy dziecko przodem do siebie, dzieci, które silnie odginają głowę do tyłu, powodujemy wtedy, że dziecko wchodzi w nieprawidłowe wzorce ruchu. Dlatego staramy się unikać pozycji takiej przodem do siebie z dalekim odginaniem głowy do tyłu.
To odginanie czasem jest taką sugestią ze strony dziecka, że coś jest nie w porządku.
Dokładnie. Jest to taki nieprawidłowy wzorzec ruchu, wzorzec wyprostny, coraz częściej spotykany u dzieci, które trafiają już później na terapię. Bo ważna jest ta profilaktyka z tego względu, że dziecko oceniane, badane przez fizjoterapeutę nie jest od razu kwalifikowane na terapię, tylko są najpierw takie zalecenia dla rodziców do domu, czyli czego unikać, jak zrobić coś inaczej, czyli jak nosić inaczej, jak pielęgnować maluszka inaczej. I dopiero wtedy, kiedy te nasze zalecenia nie są skuteczne, ewentualnie wchodzimy z jakąś terapią.
To, co powinno zaniepokoić rodziców, którzy obserwują non-stop swoje dziecko i widzą, że są jakieś takie zachowania, być może dziwne, budzące nasz niepokój. Jakie to są rzeczy, które powinny skłonić do wizyty u fizjoterapeuty?
Zaczniemy od tego, że asymetria głowy, jeżeli dziecko ma głowę spłaszczoną z jakiejś strony, czyli bardzo szczupłą albo bardzo wklęsłą od tyłu, to jest taki pierwszy znak, gdzie trzeba by się było zgłosić do terapeuty i zapytać o tą głowę.
Czy jest taka możliwość, choć być może to przesądy, że dziecko ma spłaszczoną głowę, bo cały czas leży na jednym boku i śpi tylko na jednym boku?
Bardzo często zdarzają się dzieci, które rzeczywiście leżały częściej na jednym boku, ale ma to też dużo wspólnego właśnie z tymi wzorcami ruchu, o których już mówiliśmy, ponieważ dziecko leżąc na jakimś boku może tą głową pchać w podłoże do tyłu. I to powoduje to spłaszczenie głowy. Czasami jest to też wspomagane brakiem witaminy D3 w organizmie. Może się to pogłębić.
To asymetria głowy, ale jest też asymetria całego ciała.
Tak, asymetria ciała, tak? Tą asymetrię możemy zauważyć, jak maluszka rozbierzemy i widzimy wtedy, jak ustawia się głowa względem ciała, jak ustawia się ciało, czy dziedziuś nie skraca jakiegoś boku w tułowie.
Zdarza się, że dzieci wyginają się w taką literkę C, w jedną lub w drugą stronę.
Tak, to jest właśnie i asymetria, ale jest ona właśnie silnie spowodowana takim elementem wyprostym głowy, silnym odginaniem się dziecka. To jest rzecz, którą można zmodyfikować, zminimalizować w okresie takim wczesnym i pozwoli to na dalszy taki prawidłowy rozwój dziecka, czyli czworakowanie, siadanie. Ta grupa dzieci bardzo często nie czworakuje, nie siada samodzielnie, tylko z leżenia praktycznie od razu wstaje i zaczyna chodzić.
Domyślam się, że taka bardzo niepokojąca może być nadmierna ruchliwość dziecka lub też brak tej ruchliwości, taka zupełna statyczność. Często się zdarza, że pojawiają się tacy mali pacjenci?
Tak, oceniamy zawsze w badaniu też napięcie mięśniowe i są dzieci, które mają obniżone napięcie mięśniowe. Są to dzieci z grupy takiej hiporeagi wilnej, czyli to zainteresowanie ich zabawkami, przewrotami jest dość małe. Tym dzieciom należy na przykład dłużej pokazywać jakąś zabawkę, żeby tą reakcję wywołać. Nie chcą się przekręcać, trzeba ich dłużej zachęcać. Jest to ściśle związane z obniżonym napięciem mięśniowym i takie dzieci też rodzice powinni potrafić odpowiednio stymulować i dotykowo, odpowiednimi zabawkami, w odpowiednich kolorach i z odpowiedniego materiału wykonane.
A rodzice wtedy się cieszą? Och, ja mam takie spokojne dziecko.
Powiem szczerze, że ostatnio zdarzyli mi się pacjenci, gdzie rodzice się tym niepokoją. Czyli ta skrajność, że dziecko jest takie mało aktywne, nie do końca rodziców cieszy, też bardzo często zaczyna w końcu niepokoić. Widząc innych rówieśników, może w rodzinie lub wśród znajomych, inne dzieci, które są takie bardzo aktywne, przemieszczają się, a ich jednak jest takie spokojne, mało reaguje też na kontakt rodzica, mało się uśmiecha. Raczej niepokoi to rodziców już w dzisiejszych czasach.
Z drugiej strony ta hiperaktywność też jest bardzo niepokojąca i jednocześnie męcząca chyba, zwłaszcza kiedy dziecko na przykład wygina się przy piersi podczas karmienia, odchyla się cały czas, nie może w jednym miejscu usiedzieć, czy też wcześniej wyleżeć nawet przez chwilę.
To są dzieci, które właśnie mają lekko podwyższone napięcie mięśniowe, albo przynajmniej średnio podwyższone napięcie mięśniowe. Też bardzo często te dzieci cały czas szukają takiego dostymulowywania się i cały czas podnoszą sobie to napięcie mięśniowe. Rodzice tej grupy dzieci powinni wiedzieć, jakie skuteczne są sposoby obniżenia troszeczkę tego napięcia, ale zawsze obniżamy do normy, czyli my to napięcie tylko normalizujemy. Wprowadzamy je na odpowiedni poziom. Nigdy nie jesteśmy w stanie obniżyć je bardzo, bardzo znacznie i zrobić dziecko właśnie takie z obniżonym napięciem mięśniowym.
Proszę powiedzieć jeszcze, w którym momencie dziecko powinno zgłosić się na rehabilitację, czyli taką konkretną pracę z fizjoterapeutą, a do którego momentu to może być praca w domu, praca rodziców przede wszystkim podczas pielęgnacji, podczas jakiejś tam zabawy również?
Zazwyczaj jest tak, że taki instruktaż udzielamy na kilka tygodni po porodzie, czasami tydzień, czasami dwa tygodnie, pielęgnacyjny. Jeżeli rodzice nauczą się przekręcać dziecko ubierając, prawidłowo podnosić, prawidłowo nosić, znają wszystkie takie bezpieczne pozycje ułożeniowe na naszych kolanach, prawidłowo karmią dziecko, dają im właśnie czas na taką swobodną zabawę, wtedy spotykamy się z rodzicami w okolicach trzeciego miesiąca, i mamy pewność, że wszystko, co do tej pory było z maluszkiem robione, było robione prawidłowo. Wtedy ta nasza ocena, to badanie jest pod kątem właśnie wzorców i ewentualnych zaburzeń napięcia mięśniowego. I jest to taki moment, kiedy znowu obserwujemy dziecko, podpowiadamy rodzicom, co robić dalej, lub widzimy już, jeżeli są jakieś nieprawidłowości z obszaru takiego neurologicznego, no to kierujemy wtedy już na terapię.
Bo niektóre właśnie problemy, na przykład z karmieniem dzieci, mogą wynikać, to śmiesznie brzmi, ale mogą wynikać rzeczywiście z tego, że coś jest nie tak w tej warstwie fizycznej.
Tak, powinno nas to zaniepokoić, kiedy właśnie jest problem z tym karmieniem, z połykaniem u dziecka, kiedy są jakieś zaburzenia snu u maluszków, kiedy się dzieci wybudzają w nocy, kiedy rodzice mają problem z usypianiem maluszków, albo kiedy kremowanie i kąpiel jest dla dziecka nieprzyjemna. To są takie zaburzenia integracji sensorycznej, które my już wychwytujemy w tych pierwszych miesiącach i proponujemy rodzicom takie może masaże taktylne lub taką prerecepcję, żeby te maluszki tak dostymulować, żeby później nie rozwinęły się te nieprawidłowości w jakieś zaburzenia uwagi czy zaburzenia uczenia się. Więc już na takich w bardzo wczesnym okresie te problemy integracji sensorycznej jesteśmy w stanie wychwycić.
Warto nad tym pracować od pierwszych miesięcy życia dziecka. Liliana Augustyniak, magister fizjoterapii z poradni rehabilitacyjnej Limonkowo, była moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.